Czwarte objawienie, 19 sierpnia 1917 roku. Po trzecim objawieniu do Aljustrel zaczęły zjeżdżać tłumy ludzi. Wszyscy chcieli rozmawiać z dziećmi, nagabywali je, co to za tajemnica, o której mówiły po poprzednim spotkaniu z Matką Bożą. O sprawie zaczęły pisać centralne gazety z Lizbony. Liberalne i antyreligijnie nastawione władze Portugalii zaczęły wymagać od władz lokalnych, by położyły kres zjawisku, które nazywano farsą. Dzieci w tym czasie mocno przeżywały wizję piekła, grzechu i strasznej wojny, które poznały podczas ostatniego objawienia. Ich umysły nie były w stanie rozpoznać prawdziwego znaczenia słów, które przekazała im Matka Boża. Czuły, że świat potrzebuje modlitwy, choć z pewnością nie wiedziały, czym jest Rosja, o której mówiła Matka Boża i jakie ze strony Rosji powstanie zagrożenie. Przed czwartym objawieniem burmistrz okręgu Villa Nova de Orem Artur de Oliveira Santos, który był zdeklarowanym antyklerykałem, postanowił nie dopuścić, by tłum znów przyszedł do Cova da Ilha. Podstępem, pod pretekstem zabrania dzieci własnym powozem do doliny, wywiózł je z wioski do miasteczka i uwięził. Zażądał, by wyjawiły mu tajemnicę, o której wszyscy mówili. Groził wrzuceniem do płonącego oleju lub dla odmiany sypał pochlebstwami. Chciał, by dzieci przestały oszukiwać ludzi, gdyż uważał, że wszystko zmyślają. Żadna metoda jego nacisków nie była jednak skuteczna. Dzieci tajemnicy nie wyjawiły. Nie zaprzeczyły też objawieniom. Mówiły prawdę, że ukazała im się piękna pani i że z nią rozmawiały. Nie zaprzeczały, bo nie chciały kłamać. Tymczasem 13 sierpnia w dolinie znów zebrał się tłum. Ludzie usłyszeli grzmot, widzieli błyskawice i jasny obłok, który wkrótce uniósł się i odpłynął do nieba. Gdy dowiedzieli się, że to burmistrz uwięził dzieci, chcieli iść do miasteczka, by je uwolnić. Tylko cudem udało się uspokoić sytuację. Dzieci zostały wypuszczone z więzienia dopiero 15 sierpnia. Martwiły się bardzo, że nie mogły być w Cova da Ilha w umówionym dniu, ale modliły się tym bardziej żarliwie. 19 sierpnia na pastwisko Valinhos poszli z owcami Łucja, Franciszek i jego brat João. Nagle Łucja znów poczuła powiew wiatru i zobaczyła błyskawice. Zrozumiała, że zbliża się Matka Boża. Ale nie było z nimi Hiacynty. Poprosiła więc szybko João, by po nią pobiegł, obiecując mu za to pieniądze. Gdy wrócił z Hiacyntą, Matka Boża znów jak poprzednio ukazała się na niewielkim dębie. Łucja zaczęła rozmowę.
Czego sobie pani ode mnie życzy?
Chcę, abyście nadal przychodzili 13 dnia miesiąca do Cova da Ilha i odmawiali różaniec codziennie. W ostatnim miesiącu uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli.
Co pani chce, abyśmy zrobili z pieniędzmi, które ludzie zostawiają w Cova da Ilha?
Niech sporządzą 2 feretrony. Jeden ty będziesz nosiła z Hiacyntą i 2 inne dziewczynki, ubrane na biało. Drugi niech nosi Franciszek z 3 innymi chłopcami. Pieniądze składane na te feretrony są przeznaczone na święto Matki Bożej Różańcowej, a reszta jako datek na kaplicę, która ma być zbudowana.
Chciałabym prosić o uzdrowienie kilku chorych.
Tak, niektórych uzdrowię w ciągu roku.
Jak pisze siostra Łucja, Matka Boża przybrała smutniejszy wyraz twarzy i powiedziała:
módlcie się wiele i czyńcie ofiary za grzeszników, ponieważ wiele dusz idzie do piekła, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił.
Gdy Matka Boża zniknęła, dzieci wzięły kilka gałęzi dębu i zaniosły je do domu. Liście wydzielały szczególnie przyjemny zapach. Obecny przy rozmowie João nic nie widział i nic nie słyszał. Odniósł tylko wrażenie, że uginają się gałęzie dębu. Troje małych pasterzy jednak i tym razem widziało Matkę Bożą wyraźnie. Byli szczęśliwi, że znów udało im się z nią spotkać. Modlili się nadal żarliwie i umartwiali, nie bacząc na pojawiające się w Aljustrel coraz większe rzesze ludzi. Tymczasem objawienia wyśmiewała cała antyklerykalna prasa Portugalii. Niepiśmiennych małych wizjonerów ośmieszano w gazetach, objawienia nazywano komedią wymyśloną przez księży. Sytuacja kościoła w Portugalii była w tym czasie bardzo trudna. Zmagał się z atakami antyklerykałów, musiał być ostrożny. Nie chciał zajmować oficjalnego stanowiska, bał się wmanewrowania w oszustwo i do spraw objawień zupełnie się nie mieszał. Ale im głośniejsze były głosy radykałów, tym więcej ludzi interesowało się niezwykłą historią. Przed 13 września do Fatimy i Aljustrenów zaczęły nadciągać tłumy pielgrzymów. Przyjechało ich około 25 tysięcy. Nigdy w okolicy jeszcze tylu ludzi nie było. Pola w Cova da Ilha zostały zadeptane. Thank you.
Bardzo mi się podobał fragment filmu Christiada z roku 2012. Opowiada historię buntu katolickich w Meksyku. Katolicy zbuntowali się przeciwko represjom ze strony rządu. Film opowiada historię różnych ludzi. Jednym z bohaterów jest mały José. Jako dzieciak trochę chuliganił, między innymi rzucał jajkami w swojego proboszcza, ojca Christophera. Jednak wuj go za to zganił i przyprowadził do ojca, aby go przeprosił. Wtedy ojciec Christopher bardzo się nim zajął. Nawet zaczął go uczyć ministrantury. Ten młody człowiek bardzo zainteresował się wtedy kościołem. Kiedy wybuchły prześladowania i zabijano księży, mały José wychodził na wieżę kościoła, patrzeć, czy czasem żołnierze, czy wojska nie jadą do jego miejscowości, aby aresztować ojca Christophera. Pewnego dnia rzeczywiście zobaczył żołnierzy, zbiegł szybko z wieży, pobiegł do kościoła i mówi: ojcze, uciekaj, uciekaj. I wtedy ten ojciec, już trochę sędziwego wieku, powiedział takie piękne słowa do tego młodego człowieka: kim jesteś, jeżeli nie potrafisz obronić tego, w co wierzysz? Kim jesteś, jeżeli nie potrafisz obronić tego, w co wierzysz? Ojciec Christopher, jak wiemy z filmu, potem zginął, ale José też jako młody człowiek do końca wyznawał wiarę w Chrystusa. Jako mały chłopiec dorósł do palmy męczeństwa. Dlaczego mówię właśnie o tej historii, historii autentycznej, bo José dzisiaj jest błogosławionym? Ponieważ 13 sierpnia, czyli kiedy miało dojść do czwartych objawień fatimskich, małych dzieci nie było na wzgórzach Covadairia. Zostały aresztowane przez administratora kantonu Querem, takiego, jakbyśmy powiedzieli, naszego burmistrza, może wójta. Przetrzymywane, groził im nawet jakimiś karami cielesnymi. Na początku chciał dobrym słowem, może jakimiś pieniędzmi. Potem, kiedy dzieci powiedziały, że nie mogą nie mówić o tym, co ich spotkało, co im Maria do nich mówiła, bo właśnie ten włodarz chciał, aby wszystkiego się wyparły, aby świat nie słyszał już o Fatimie, o jakichś objawieniach. Chciał, aby znowu w Fatimie nastał spokój. Władze, jak wiemy, w tamtych czasach Portugalii były nieprzyjazne kościołowi i sytuacja w Fatimie, kiedy zaczęło napływać już coraz więcej ludzi, zaczęła ich bardzo denerwować. Kiedy dzieci powiedziały, że nie mogą nie mówić o tym, co widziały, wyprzeć się tego, że widziały Matkę Bożą, groził im nawet tym, że będzie ich oblewał wrzątkiem i że będzie stosował inne kary cielesne. Te małe dzieci, które pewnie, jak to dzieci, bały się wszystkiego, wtedy bardzo odważnie powiedziały, że nie wyprą się Matki Bożej ani wiary. Dzisiaj chciałbym, abyśmy spytali się, jak to jest z obroną wiary we mnie, jak ja bronię swojej wiary. Patrząc na dzieci w Fatimie, przypomina się mi ten fragment z Pisma Świętego, który wypowiada święty Piotr: my nie możemy nie mówić o Bogu. To jest coś pięknego. Jeżeli ktoś rzeczywiście kocha Boga, jeżeli ktoś żyje swoją wiarą, to nie ma historii, to nie ma sytuacji w jego życiu, gdzie nie mógłby mówić o kimś, kogo się kocha. Ja pamiętam kiedyś w poczekalni, siedząc i czekając na wizytę lekarza, jak wiemy, w Polsce czasem długo się na te momenty czeka wizyt u lekarza. Słyszałem matkę, która jakieś tam pani, wdawały się w rozmowę, opowiadała o swoich dzieciach. Ona mogła opowiadać o swoich dzieciach godzinami, bo właśnie rozrywa nas jakoś serce, kiedy możemy opowiedzieć z czegoś, czego jesteśmy dumni, albo o kimś, kogo kochamy. I podobna sytuacja jest wśród właśnie tych dzieci. One muszą o tym opowiedzieć. A jak jest ze mną? Czy ja potrafię obronić swoją wiarę? Thank you. Na jednym uniwersytecie, na zajęciach z filozofii, pewien profesor spytał się, czy ktoś widział Boga. Kiedy zobaczył, że nikt nie podnosi głosu ani ręki, spytał się, czy ktoś słyszał Boga, czy ktoś poczuł, czuł Boga. Kiedy nikt się nie odezwał, to skwitował, w takim bądź razie Boga nie mam. I zaczął przechodzić do dalszej części swojego wykładu. Wtedy jeden z młodych studentów stał i spytał się swoich kolegów bardzo odważnie, czy ktoś widział mózg naszego pana profesora, czy ktoś go słyszał, czy ktoś go czuł. I skończył ten młody student pytaniem, czy to jest znak, że nasz pan profesor nie ma mózgu. Ten młody człowiek pewnie wiele poświęcił, być może nawet nie zdał egzaminu z filozofii, ale umiał w sytuacji, kiedy ktoś próbuje uderzyć w jego wiarę, ją obronić. Czy my też mamy właśnie taką odwagę? Bo wiara, prawdziwa wiara, daje nam odwagę. Nasze hasło, nie odnosiłem się w poprzednich trzech konferencjach do niego, ale dzisiaj warto te słowa Maryi, które skierowała do dzieci, odwagi, bo Boga nie ma w strachu, bo Boga nie ma w tchórzostwie. To wszystko pochodzi zawsze od złego. Bóg nam poprzez wiarę daje niezmierną odwagę, abyśmy mogli o niej zaświadczyć. Czy potrafi obronić to, co wierzę? Tak jak to zrobił m.in. ksiądz Józef Kowalski, który zginął za różaniec. Jest to ksiądz, który poprzez katechizację w czasie wojny, II wojny światowej, został zatrzymany i osadzony w obozie w Auschwitz. Wielu ważnych wtedy więźniów, odmawiając sobie chleba, który był, wiemy, w tamtych okolicznościach na cenę złota, plótł z tego chleba różaniec. Ksiądz Józef taki różaniec wykonał i zawsze miał przy sobie. W czasie jednych z rutynowych kontroli został wykryty ten różaniec, postawiono go na apelu, kazano mu ten różaniec podeptać, a potem wrzucić ten różaniec fekalia, w beczkę fekalii. Wtedy ksiądz Józef Kowalski powiedział, że nie zrobi tego. Został zamordowany za obronę różańca. Wiemy, że dzisiejszy świat nie oczekuje od nas aż tak wielkiego poświęcenia. Czy na szczęście w Polsce możemy iść na pielgrzymce i nie będzie wiązała się z tym jakaś kara? Ale zobaczmy, że my często boimy się obronić swojej wiary. Pamiętam świadectwo pewnej młodej dziewczyny, która w klasie widziała, jak jej koledzy rzucają w krzyż papierkami. Mieli taką dobrą zabawę, wydzierali z zeszytu kartki i rzucali w krzyż. Ona jako jedyna w klasie wstała i powiedziała: dość. Życie przed nami, przed każdym z nas właśnie takie historie stawia. Jak ja wtedy reaguję? Czy potrafię powiedzieć nie? Czy ja potrafię powiedzieć stop? Bo obraża się kogoś, kto jest ważny w moim życiu. Nie wolno obrażać tego, kogo ja kocham. Chciałbym wam życzyć właśnie dzisiaj na koniec tej konferencji takiej odwagi, jak miały te małe dzieci z Fatimy, jak miał ten młody student, jaki miał dzisiaj już błogosławiony ksiądz Kowalski. Kim jesteś, jeżeli nie potrafisz obronić tego, w co wierzysz?